snem. Z głęboką wdzięcznością i radością witam Kazena, który jak większość z was, a księstwa wie, jest opatem misji buddyjskiej Trzystronienia do Szczecina. I od lat jest naszym opiekunem i przewodnikiem tutaj w Polsce, także w Poznaniu. Będąc nieocenionym źródłem informacji, źródłowej informacji na temat nauk buddyjskich. No i jest to drugi wykład taki otwarty dla wszystkich, którzy w jakiś sposób ten temat budzi jakieś zainteresowanie. Mam nadzieję, że to nie będzie też ostatni wykład, czy będą następne. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć tylko, że tematy tutaj tych wykładów Kazen zostawił nam zupełną dowolność. Także to jakby nikt nie będzie na jego bać. No, także tyle. Dziękuję. Tak, mógłby coś potrzebne.
Tak? Spokojnie. Czy ktoś z Państwa nie był na ostatnim wykładzie? Ile osób? O, po prostu są dużo. Zaczniemy wykład od krótkiej medytacji, takiej prowadzonej medytacji. Ja powiem parę słów na temat, na który żeśmy rozmawiali ostatnio, kiedy tutaj miałem wykład, i przejdziemy do wykładu dzisiaj. Później będzie czas na to, żeby, jeśli ktoś będzie miał pytania, żeby zadać pytania, i być może będę w stanie odpowiedzieć na niektóre z tych pytań przynajmniej. Także może zacznijmy od medytacji. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to wyprostować kręgosłup. Możemy siedzieć w każdej swobodnej, dowolnej pozycji, która jest dla nas wygodna. Nie musicie siedzieć w lotosie, ani w żadnej pozycji vajra, czy też w jakiejś niezwykłej, jogicznej, trudnej pozycji. Wystarczy wyprostować kręgosłup. W jaki sposób prostujemy kręgosłup? Pierwsza zasada jest taka, że nie wypychamy klatki piersiowej do przodu, tylko odczuwamy ciągnięcie z dołu w górę, poprzez szyję, aż poprzez potylicę i tylną część głowy, tak jakbyśmy mieli podnieść lekko, delikatnie sufit lub też nieboskło. I proszę być całkowicie rozluźnionym, proszę nie napinać żadnych mięśni, tylko wyprostować delikatnie ten kręgosłup. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę nie czuć się niepokojonym przez jakiekolwiek dźwięki. Tutaj mamy dzieci, będą może robiły jakieś dźwięki, z zewnątrz mogą się pojawiać jakieś dźwięki. Pozwólcie każdemu dźwiękowi pojawić się w naturalny sposób, tak jak się pojawia. Trzecią rzeczą, którą robicie, miejcie oczy otwarte i możecie patrzeć przed siebie swobodnie, tak jak czujecie to najbardziej w naturalny sposób. Kolejną rzeczą, którą robicie, czy ktoś pali papierosa, ręka do góry? Jedna osoba tylko? O, nie wierzę. A kto pije wódkę? No to tyle samo mniej więcej mamy palaczy. A kto palił papierosy i rzucił? Ręka do góry. No, to już. Mi się bardziej podoba. Z oddechem robicie tak, że musicie się dobrze zaciągnąć papierosem. Na samym początku spróbujcie się zaciągnąć papierosem. Tak się zaciągacie. Tak jakbyście symulowali zaciąganie się papierosem. I kilka takich mocniejszych sztachów możecie wziąć. Po czym oddychajcie zupełnie swobodnie i naturalnie. Możecie oddychać ustami, możecie oddychać nosem. Nie próbujcie nic robić ze swoim umysłem, ani stymulować swoich myśli, ani nie próbujcie ich zatrzymywać. Po prostu siedźcie spokojnie, tak jak potraficie, w takiej właśnie pozycji. Następnie siedźcie z takim umysłem, jakbyście byli sami w pomieszczeniu. Tak jakby nikogo nie było. Nawet jeśli ktoś siedzi bardzo blisko was, czy odczuwacie drugą osobę obok siebie, czujcie się tak, jakbyście siedzieli zupełnie sami w pomieszczeniu. W tej chwili nie jesteście nawet sami w pomieszczeniu, ale nie ma niczego dookoła was, tak jakbyście siedzieli w zupełnej samotności, w całkowicie bezludnym miejscu. Nie wszystko to, co wypełnia świat, całkowicie znika, zostajecie zupełnie sami. Gdy siedzicie zupełnie sami, w takiej kompletnej pustce, z otwartymi oczyma, Zaczynacie spoglądać na swój umysł, na swoje serce. Tylko spoglądacie bez koncentrowania się na czymkolwiek. W tym momencie puszczacie tą obserwację, nie oglądacie tego. Siedzicie zupełnie spokojnie, w całkowicie pustej przestrzeni. Powoli świat wokół was zaczyna się pojawiać z powrotem. Czujecie ziemię pod sobą, pojawia się to pomieszczenie, pojawiają się inne osoby. Otwieracie szeroko oczy i w tym momencie musicie się znowu zaciągnąć bardzo głęboko. Tak jakbyście się zaciągnęli papierosy. Robicie to ustami. Robicie to jeszcze raz, głęboko. I witam z powrotem w rzeczywistości. Dzisiaj będziemy mówili na następujący temat. Książce Skargi Zażale oraz wniosków racjonalizatorskich było pytanie, dlaczego my mamy problemy, czyli jakimi zasadami kierować się w życiu, aby problemów nie mieć i czy w ogóle jest to możliwe. Ci z was, którzy byli ostatnio, będą mieli pewną łatwość, być może w zrozumieniu o tym, o czym będziemy dzisiaj mówili. Ja bardzo króciutko przypomnę, o czym mówiliśmy na ostatnim wykładzie. Na ostatnim wykładzie była mowa o tym, że małe działania ciała, ciało znikło, nie ma ciała, można odłożyć, ciało. Następnie mieliśmy mowę, następnie jest umysł. Nasze działania są ograniczone tylko i wyłącznie do działania ciała, działania mowy i działania umysłu. Nie ma żadnych innych. Nie jesteście w stanie działać czymkolwiek innym. To są jedyne narzędzia, którymi działamy. Jeśli teraz działanie ciała jest złe, rezultat jest zły. Jeśli działanie mowy jest złe, rezultat będzie zły. Jeśli działanie umysłu jest złe, rezultat również będzie zły. Nigdy wyjaśnienie dlaczego. Jeśli działam źle ciałem, to proszę podać przykład złego działania ciała. Śmiało, jak to w górę pokrzyknijcie, co sobie. Zabójstwo, dobrze, co jeszcze?
Upijanie się.
A?
Upijanie się,
co jeszcze?
Kradzież,
okej. Okay. To rozumiecie już, o co chodzi. Jeśli popełniamy ciałem któreś z tych niewłaściwych czynów, wówczas skutki są niewłaściwe. Jakiego rodzaju skutki mogą? Jeśli kogoś zabijemy, możemy zostać zabici. Nawet jeśli nie zostaniemy zabici, możemy zostać złapani, zostaniemy wtrąceni do więzienia. Jeśli ukradniemy, również możemy zostać pobici, nawet zabici, a możemy pójść do więzienia lub też nas pokradną. I tak dalej, i tak dalej. To są działania ciała, które są niewłaściwe i przynoszą niewłaściwe rezultaty. Działania mowy. Niewłaściwa mowa. Czy ktoś zna jakąś niewłaściwą mowę? Przykład, jakikolwiek.
Kłodkowanie,
kłamstwo. Kłodkowanie, oszczerstwo, kłamstwo. Co jeszcze?
Skłócająca.
Obmowa, kłótnia, okej. Okay. Jakie są rezultaty obmowy, kłamstwa, oszczerstwa? Ktoś wie czy nie? Ktoś tego doświadczył czy nie?
Nie
lubią nas. Czyli również odmawiają nas, obrzucają nas oszczerstwami, plotkują o nas, rezultat jest zły. To jest jasne. To są złe działania mowy. Jakie są złe działania umysłu? Śmiało. Ktoś wie?
Pożądanie.
No to jest.
Zazdrość,
złe życzenia. Co jeszcze?
Chciwość. Podejrzenia.
Co jeszcze?
Genialne dzieła sztuki.
To jest złe działanie umysłu. Dobrze, genialne dzieła sztuki. Złe działanie umysłu. Potocznym rozumieniem poproszę. Gniew jest dobrym działaniem umysłu czy złym działaniem umysłu? Nienawiść jest dobrym działaniem umysłu czy złym? Czy jest złym działaniem umysłu czy dobrym działaniem umysłu? Okej, czy znacie jakieś rezultaty tych złych działań umysłu? Nie.
Może zamienić w słowa.
Prawda. Jeśli się nie zamienią w słowa, nie zamienią się w działanie ciała, czy przynoszą złe rezultaty?
Psują nam raczej nastrój.
Psują nastrój, dobrze. Widzimy nastrój.
Zdrowie.
W jaki sposób?
Źle się czuję.
Nastrój, złe samopoczucie. W jaki sposób się źle czujemy?
Niepokój.
Niepokój, co jeszcze?
Żadne.
A?
Choroby.
Niepokój. Choroby, okej. Okay. To już wystarczy. Ostatecznie złe działania umysłu prowadzą do chorób. Jakich chorób? Jakie są rezultaty tych chorób? Ktoś wie czy nie? Ktoś umie wymienić?
Wszystkie.
A? Wszystkie. Wszystkie to znaczy jakie? Konkretnie.
Zawał serca.
Zawał serca, co to oznacza?
Ubekałżenie.
Co jest tego rezultatem? Musimy mówić o ostatecznym rezultacie, to co jest na końcu. Śmierć, czyli skrócenie życia, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, choroba. Choroba, skrócenie życia. Pamiętajcie, złe działania umysłu w rzeczywistości prowadzą do skrócenia życia. To jest powolny zabójca, to jest cichy i powolny zabójca. Mówimy teraz w jednoplanowym wymiarze, cały czas mówimy tylko w jednoplanowym wymiarze. Jaki to jest wymiar? To jest wymiar tylko i wyłącznie tego życia. Mówimy w czasie teraźniejszym. W tej chwili mówiliśmy tylko o teraźniejszości. Dla większości ludzi to jest jedyny wymiar, jaki są w stanie zrozumieć. To jest to życie i nic więcej. Niemniej, jeśli dobrze przeanalizujemy nawet obecne życie i logicznie jesteśmy w stanie rozpatrywać działania ciała, mowy i umysłu i będziemy analizować złe działania ciała, mowy i umysłu i będziemy analizowani, jakie są tego rezultaty, to widzimy, że złe działania prowadzą do fatalnych rezultatów. Jakiego rodzaju to są rezultaty? To są rezultaty zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli popełnię złe czyny ciałem, większość rezultatów będzie zewnętrznych. Zewnętrznych, ponieważ to inni ludzie będą swój gniew wylewali na mnie, to inni będą wylewali na mnie swoją frustrację. Będę się spotykał z konsekwencjami swojego działania ze strony innych ludzi. Działania naszego ciała są zazwyczaj skierowane do innych ludzi. Oczywiście, że są działania, które niszczą nasze własne ciało, takie jak palenie papierosów, czy upijanie się, branie narkotyków. Tego typu negatywności niszczą bezpośrednio nasze ciało, ale tutaj mówimy o działaniach, które są bardziej zwrócone na zewnątrz. Zewnętrzne są rezultaty. One są dobre? Nie. Uważamy je za złe. Tutaj mówiliśmy cały czas o złych rezultatach, o złych działaniach i tym samym złych przyczynach, które tworzymy tymi działaniami i konsekwencjach, które są negatywne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te dotyczące mowy również przynoszą swoje konsekwencje. Mowa stoi pomiędzy ciałem a umysłem, ale mowa łączy ciało i umysł. Kiedy zaczynamy mówić źle, zaczyna wpływać na nasz umysł. W naszym umyśle pojawia się gniew, w naszym umyśle pojawia się niechęć, w naszym umyśle pojawia się nienawiść, zazdrość. Pojawiają się różnego rodzaju negatywne stany emocjonalne, które mają bezpośrednio wpływ na nasze zdrowie. Te stany emocjonalne niszczą nasze wewnętrzne narządy, niszczą wątrobę, zmieniają skład chemiczny wątroby, zmieniają enzymy. To powoduje wzrost cholesterolu. Jest to silny wzrost cholesterolu, niczym niewytłumaczalny, nawet w łożach szczupłych, jest spowodowany przyczynami psychosomatycznymi. Niszczy nerki i funkcje nerek, niszczy śledzione, niszczy serce. Prowadzi ostatecznie do chorób i tym samym do skrócenia życia, do śmierci. To jest działanie umysłu. Różnego rodzaju negatywne stany emocjonalne prowadzą do skrócenia życia. Z punktu widzenia buddyzmu nie rozpatrujemy to jednoplanowo. Rozpatrujemy to zupełnie inaczej. I tutaj ten obraz się zmienia. Ten obraz jest składa się z trzech elementów. To jest przeszłość. To jest teraźniejszość. To jest przyszłość. Dlaczego rozpatrujemy w ten sposób? To, co teraz doświadczamy w tym obszarze, nie zawsze przyczyny pojawiły się w tym życiu. Nie zawsze. Jakiego rodzaju mogą to być skutki, których przyczyn możemy nie znać, a które pochodzą z przeszłości, zgodnie z naukami buddyjskimi. Możemy się urodzić w złej rodzinie. Możemy się urodzić w złych warunkach. Możemy się urodzić w złym miejscu. Możemy umrzeć z głodu, zanim osiągniemy wiek dojrzały. Możemy urodzić się w miejscu, gdzie będą straszne warunki, będzie wojna. Możemy urodzić się pośród złych ludzi, w złej rodzinie. Możemy urodzić się w złym społeczeństwie, w złej grupie społecznej. Możemy urodzić się nie mając rodziców, będąc sierotą od samego początku. To są wszystkie rezultaty z przeszłości. Nie będziemy mogli zobaczyć przyczyn w naszym obecnym życiu, ale będziemy doświadczali różnego rodzaju negatywności w tym życiu. Następnie patrzymy w trzeci wymiar, wymiar przyszłości. W jaki sposób? To, co robimy dzisiaj, nie wszystko dojrzeje jako skutek w tym życiu, ale może dojrzeć w przyszłym życiu. Nie odczuję bezpośrednio jeszcze wszystkich negatywnych stanów mojego umysłu w tym życiu, ale w przyszłym życiu odczuję. W jaki sposób? Pewne skłonności stają się kontinuum, pewien nawyk staje się kontinuum. Nawyk usunąć ze swojego umysłu jest nieprawdopodobnie trudno. Ci z was, którzy palili papierosy, większość z was, nie wszyscy, ale większość z was wie, jak bardzo trudno jest rzucić nauk palenia. A to jest nauk ciała, to nie jest nauk umysłu. To jest nauk ciała, to jest fizyczny nauk. I potrzeba fizyczna, którą powiem. Oczywiście ona zaspokaja w dalszej konsekwencji również nasze potrzeby psychiczne, staje się rozrywką, staje się usuwaniem, sposobem na usuwanie lęków, staje się sposobem na rozładowanie napięcia i tak dalej. Ale w rzeczywistości jest fizyczne i nawet te fizyczne nawyki jest trudno porzucić. Większość z nas ma nawyki żywieniowe. Lubimy na przykład Kinder Bueno czy cokolwiek. Jak wpadniemy w tą sferę Kinder Bueno, koniec. Możemy wyrwać się z tego, dopóki będzie w sklepach, jesteśmy w tej spirali, że tak powiem, zabijania się Kinder Bueno. I nawet te fizyczne, śmieszne nawyki, które mamy, jest bardzo trudno usunąć. Natomiast nawyki umysłu są niemożliwe do usunięcia. Są praktycznie niemożliwe do usunięcia. W zwykłych warunkach są niemożliwe do usunięcia. Tak długo, jak ich nie zobaczymy, jak nie zdamy sobie sprawy, nie jesteśmy w stanie ich usunąć. Spójrzcie na ludzi, których znacie przez wiele lat. Czasami niektórzy ludzie popełniają błędy i popełniają je nadmiernie, czasami nawet codziennie. Nasza mama, nasz tata potrafi popełniać te same błędy codziennie. Błędy wychowawcze z nami, czy jakiekolwiek błędy w swoim życiu. I nawet już jesteśmy dorosłymi ludźmi i tłumaczymy, tacie czy mamie, tato, nie rób tego. A tata znowu, za godzinę, ciach, zrobił. Dlaczego? Ponieważ nawyk umysłu jest tak silny, że bardzo trudno go usunąć. Ja mówię o innych ludziach, nie o nas samych, bo łatwiej to zobaczyć u innych. Jest bardzo wiele rzeczy, które denerwują nas, które są w ludziach. Łatwo się denerwujemy tymi rzeczami, łatwo ulegamy niepokojowi, łatwo ulegamy gniewowi, kiedy widzimy te różne zachowania innych ludzi. To wynika z tego, że ci ludzie mają pewne nawyki, w swoim umyśle nie są w stanie się tego pozbyć. Prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy ofiarami naszych własnych nawyków. I te nawyki, które są w naszym umyśle, pewne działania również ciała, mowy, umysłu nie dojrzewają w tym życiu, dojrzewają w przyszłym życiu. To, o czym żeśmy mówili na ostatnim wykładzie, to dokładne zrozumienie przeanalizowanych działania i jego skutków i dokładne zrozumienie, że to my sami jesteśmy adresatami tych skutków. To one do nas dotkną, nie do innych. Jeśli ja wypiję pół litra wódki, to gwarantuję wam, że to ja będę pijany i ja się będę słaniał. Nikt z was nie będzie pijany z tego powodu. Chociaż ktoś bardzo chciałby się upić za mnie, to jeśli ja wypiję szklankę wódki, to ja to odczuję. Wy tego nie odczujecie. I to musimy jasno zrozumieć, że odpowiedzialność za czyny spada tylko i wyłącznie na nas, na nikogo innego. Wciąż te czyny są zamknięte w tym bermudzkim trójkącie, który nazywa się ciało, mowa i umysł. Pytanie jest, co to jest za ciało, co to jest za mowa, co to jest za umysł? Lub też kto to jest? Odpowiedź jest bardzo prosta, to jestem ja sam. To nie jest życie kogoś innego, to jest moje własne życie. I każdy z nas, tak jak tutaj siedzi, powinien pokazać palcem na siebie. Medytacja, którą myśmy zrobili na początku, kiedy powoli uspokoiliście swój umysł, kiedy wszystko zniknęło i byliście sami, całkowicie sami, we wszechświecie, który był całkowicie pusty, to jest każdy z was. To jest wasze życie. To, co w tym momencie żeście czuli, to byłeś tylko ty, nikt więcej. Nikt nie jest w stanie wejść w tą sferę. To jest twój cały wszechświat. I nic ponadto. Poprzez taką medytację możemy jasno zobaczyć swój własny umysł. Możemy jasno zobaczyć siebie samych. Pojawiają się lub też nie pojawiają emocje, obrazy, myśli w trakcie. To nie jest nikt inny, tylko ty sam. Na ostatnim wykładzie mówiliśmy, że jeśli dobrze zrozumiemy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i czyny ciała, mowy i umysłu, jakie one tworzą przyczyny, jakie tworzą skutki, wówczas po raz pierwszy rozumiemy to, co nazywamy w buddyzmie prawem karmy. Zaczynamy rozumieć, co to jest prawo karmy. Prawo karmy to nie jest jakiś los. To nie jest los zapisany w kartach, że ktoś rzucił tarot i teraz koniec. Spotkasz za tydzień blondyna i będziesz miała z nim trójkę dzieci. I to jest właśnie twoja karma. To nie jest rozumienie buddyjskie. Ja nie mówię, że tak nie jest. Ja nie mówię, że nie ma takich kart. Ja nie mówię, że nie ma tarocistów. Ale tego rodzaju rozumienie karmy jest determinizmem, z którym nic nie jesteśmy w stanie zrobić, z którym nie możemy sobie poradzić. Po prostu los taki został nam przypisany, mamy złą karmę, musimy ją przerobić i tak nam powiedziała wróżka, czy też ten od Bahadełka i koniec. Z punktu widzenia buddyjskiego tego typu nauki o karmie nie istnieją. W buddyzmie nauczamy o karmie, ale to jest tylko tak daleko, jak daleko jesteśmy w stanie zrozumieć trzy okresy czasu i czyny ciała, mowy, umysłu. I karma jest procesem dynamicznym i to jest pierwsza brama dla nas uwolnienia się od wszelkiego rodzaju problemów. To jest nasz temat. Dlaczego miewamy problemy? Ponieważ nie rozumiemy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i nie rozumiemy czynów ciała, mowy i umysłu. Dlatego mamy problemy. W momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, że te czyny nie są niczym stałym, że skutki i przyczyny nie są nigdy raz na zawsze ustalone, to jest pierwsza brama do wolności. Dlaczego? Jeśli ktoś przeklina, weźmiemy podmowę, zaczniemy.
Mają takie pompki.
Nie. Pompka. Pompkę zaczynają.
A ten jest do papieru. Tylko
to panie. A ten jest piękny, czerwony. Kolor wyjątkowo silny. Mowa. Jeśli ktoś przeklina, czy to jest ustalone działanie, czy nie? Ręka do góry, kto myśli, że to jest raz na zawsze ustalone. I trzeba już przeklinać do końca życia, jeśli ktoś przeklina. Śmiało, ręka do góry. Kolejka. Czy można zaprzestać przeklinania? Ręka do góry. Podniosą ci, którzy myślą, że można. Dokładnie. Przekleństwo. Przeklinanie, domowe, możemy zatrzymać. To jest nasz wybór. Czy przeklinamy, czy nie. To jest nasz wybór. To jest nasza odpowiedzialność. Może to być bardzo trudne. Może to być tak trudne, jak rzucenie papierosów, czy porzucenie codziennego piwa. Może to być bardzo trudne, ale to jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że karma oznacza działanie i jest to cały czas proces dynamiczny. My mamy wpływ na to, co się z nami dzieje. My nie jesteśmy bezwolnymi wyłącznie obiektami naszego własnego życia. To my kreujemy nasze życie. Nikt inny nie kreuje naszego życia. To my je kreujemy. Możemy z przeszłości ponosić pewne skutki naszych przeszłych czynów. Jakie to są skutki, których nie zmienimy? Ktoś wie? Urodziliśmy się tylko z jednego matki i z jednego ojca. I rodziców już nie zmienimy. Naszych fizycznych rodziców, którzy dali nam życie, już się nie da zmienić. Konkretny mężczyzna i konkretna kobieta byli naszymi rodzicami. Tego już się nie da zmienić. To jest skutek przeszłości, naszych przeszłych działań, który już jest niezmienny. Z nim żeśmy się zetknęli. Obojętnie jak nasi rodzice są, czy nas kochają, czy nas nie kochają, czy są alkoholikami, czy są dewotami, czy kimkolwiek. Tego się nie zmieni. Oni już tacy będą. I to są nasi rodzice w związku z naszymi działaniami z przeszłości. Z nimi mamy silny związek i z tych rodziców, żeśmy się urodzili. Pozostają naszymi rodzicami do końca tego życia. Tego jeszcze my nie możemy zmienić w tym życiu. Tak, zasadniczo tak. Oczywiście, że teraz są nowe techniki, można się tam, nie wiem, naciągnąć, rozciągnąć jakkolwiek, czy sobie poprawić, albo odjąć. To są różne sposoby zmiany teraz płci. Można mieć wielkie przyrodzenie, brak przyrodzenia, jakkolwiek. Możemy się ustawić w każdą możliwą stronę. Ale normalnie, to jeśli się rodzimy mężczyzną, jesteśmy mężczyzną. Jeśli rodzimy się kobietą, rodzimy się i pozostajemy kobietą, to jest zdeterminowane. Również to jest skutek naszych przeszłych działań, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. I jak się z tym czujemy, to jest również skutek naszych przeszłych działań. Tak więc to są rzeczy, których nie zmienimy. Również nie zmienimy prawdopodobnie takich rzeczy jak miejsce urodzenia. Tego już się nie da zmienić. Jak się urodziłem w Polsce, mam oczywiście nie tylko, że w papierach zapisano, że w Polsce, ale rzeczywiście tutaj się urodziłem w tym kraju i w konkretnym mieście, to już to pozostaje faktem do końca życia. Ten fakt jest niezmienny. Nawet jeśli miasto, w którym się urodziłem, będzie później w innym państwie, będzie w Niemczech, czy w Szwecji, czy gdziekolwiek, to i tak się urodziłem w tym miejscu. Tego się nie da zmienić. I urodziłem się w okresie, kiedy Polska była na tym terenie. Tak więc pewnych faktów już się nie da zmienić w naszym życiu. I to są skutki z przeszłości. Również mogą pojawić się inne skutki z przeszłości, takie jak choroby, w postaci chorób, w postaci pewnych wydarzeń i na nie nie będziemy mieli dużego wpływu, ale mamy wpływ cały czas, mamy wpływ na ostatni wymiar, czyli na przyszłość. Nie tylko na teraźniejszość, z pewnością na teraźniejszość też mamy. Przeszłości już nie zmienimy, ponieważ ona została zamknięta. Nie jesteście w stanie zmienić chwili, która właśnie minęła. Nie możemy cofnąć w żaden sposób czasu. Nie możecie zmienić faktu, że tutaj przyszliście. Ale możecie kreować go w tej chwili i w przyszłości. W jaki sposób? Jeśli ktoś nie chce tego słuchać, może wstać i wyjść. Wcale nie musi siedzieć do końca. To jest wasza wola. Wy kreujecie każdy moment. Za każdy moment każdy z nas jest sam odpowiedzialny. Każdy z nas sam odpowiedzialny. Czyliście za mąż? Czy też ożeniliście się? Przyszedł moment, że czujecie, że to jest koniec? Wychodzicie z domu. Nikt nie jest w stanie was zatrzymać. To wy kreujecie ten moment. Jeśli zrobicie coś złego, to była wasza decyzja. Myśl pojawiła się w umyśle. Chcesz się napić wódki? Ja piję się wódki. To była moja decyzja. Ja kreowałem ten moment. Nikt za mnie tego nie zrobił. Nikt mnie nie zmusił. To nie tak, że ktoś mi wsadził myśl jakąś i tak jak wierzą niektórzy w teorie spiskowe, że są kosmici, oni rządzą tym światem, każdy z nas ma cipa, brzydkie słowo, no, ale ma w głowie i ten cip rodzaju męskiego tym razem nami rządzi i tak się poruszamy jak te roboty po tym świecie i tak jeden z cip z drugim cipem się spotkają i muszą rozmawiać na przykład o tym, jak unikać tego nieszczęścia związanego. Także każdy z nas kreuje każdy moment. W związku z czym my sami kreujemy przyszłość. Nie ma nikogo, kto nie kreowałby przyszłości.
Musimy wrócić do jednego podstawowego pojęcia tej całej dywagacji. Ja jeszcze wspomnę tylko,
że na ostatnim wykładzie była mowa o
czterech poziomach rozumienia naszego działania. Pierwszy poziom to było zrozumienie naszego działania i to, że tak naprawdę my kreujemy wszystko. My tworzymy wszystkie przyczyny, skutki też my zbieramy. Nie ma nikogo. W związku z czym możemy naprawić działania ciała, mowy i umysłu. W ten sposób tworzymy dobre przyczyny i mamy dobre skutki. To jest nasza decyzja. Czy chcemy czegoś dobrego, czy czegoś złego. Jak chcę dostać w twarz, tutaj w miesiąc, widzę jakiegoś takiego bez karku i go cierpę, suknę i czekam. Zazwyczaj oberwę, to jest gwarantowane. W związku z czym, jeśli nie chcę obrywać, to unikam takich sytuacji. Nie zaczepiam tych bezkarków. I to jest pierwszy poziom rozumienia i to jest wytworzenie dobra. Dobre działanie przyniesie dobre skutki. I tutaj padało pytanie, czy to wszystko? Odpowiedź była prosta nie. Dlaczego? Ponieważ to nie eliminuje do końca wszystkich naszych niepokojów. To nie eliminuje do końca wszystkich naszych lęków. To nie eliminuje do końca odczucia nieszczęścia. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy podlegamy nieszczęściu. Wszyscy. Nie ma nikogo, kto by tutaj nie mógł uniknąć nieszczęścia. Jakiego rodzaju to są nieszczęścia? Jest to nieszczęście choroby, jest to nieszczęście starości i jest to ostateczne nieszczęście śmierci. Niektórzy nie zdążą się zestarzeć, a umrą. Ale nikt nie chce być chory, nikt nie chce być stary, nikt nie chce umrzeć. To są te trzy rzeczy, z którymi my się zmagamy. Jeśli chodzi o choroby, to jak wiecie, świat zarabia na chorobach potężne pieniądze. Korumpuje się polityków z powodu chorób. To się cały czas tworzy potężny przemysł farmaceutyczny, który zarabia na nasze nieszczęście. No nieszczęście się zazwyczaj najwięcej zarabia. Jeśli chcecie zarobić naprawdę duże pieniądze, angażujcie się we wszystkie działania, które są związane z nieszczęściem. I tam jest zawsze dużo pieniędzy. Pomoc dla biednych krajów, dla głodujących, to będziecie tacy grubi od pomagania głodującym. To są gwarantowane i pewne biznesy, dlatego że ludzkość dla wyniknięcia nieszczęścia jest w stanie zrobić wszystko. Ludzie, którzy nie chcą się starzeć, przysparzają olbrzymie pieniądze każdej gospodarce. Kobiety chcą wiecznie wyglądać młodo, no to jest potężny przemysł kosmetyczny i tam różne są kremy pod oczy, a żeby tutaj zmarszczka zniknęła, a tu bo taksy czy różne inne rzeczy i tak dalej i na tym się zarabia olbrzymie pieniądze. Ale nie unikniemy i tak faktu, że się zestarzyjemy. Niemniej boimy się tego, walczymy z tym. Nawet mężczyźni, to nie tylko dotyczy kobiet, robimy różnego rodzaju operacje, zabiegi i tak dalej, byleby odsunąć od siebie ten proces starzenia się, ale i tak się zestarzejemy, jeśli dożyjemy sędziwego wieku i ostatecznie umrzemy. Nikt z nas nie jest w stanie odsunąć tego faktu od siebie. Są ludzie na świecie, którzy zarobili na śmierci potężne pieniądze. Wcale nie gra Boże i wcale nie pogotowie łódzkie. Nie myślcie, że o to chodzi. Są ludzie, którzy zarobili na kompletnym świrze długowieczności czy też wiecznego życia. Ludzie, którzy mieli odpowiednie pieniądze i przed śmiercią ich pozamrażali. To kosztuje tam 20 milionów dolarów czy ileś. I w tej chwili jest pełno takich klientów w zamrażarkach, którzy pozwolili się zamrozić po to, żeby ich odmrozić w tym momencie, jak się da już ich uratować. Oczywiście nikt nie daje gwarancji, że się w ogóle da to mięso odmrozić i ożywić w jakikolwiek sposób czy tego człowieka, ale ludzie nawet do tego się posunęli. Taki jest głęboki lęk przed śmiercią, ponieważ starość, choroba i śmierć są naprawdę cierpienie. I nawet jeśli będziemy postępowali dobrze, to nie unikniemy tego cierpienia. W związku z czym pojawił się drugi poziom, całkowita eliminacja cierpienia. W doskonały sposób. Całkowicie i do końca. Raz na zawsze rozwiązanie kwestii cierpienia. Do widzenia. Źle brzmi, wiem, historycznie źle brzmi rozwiązywanie kwestii ostatecznych, ale to jest ostateczna kwestia rozwiązania cierpienia. Ostateczna. I ta ścieżka polega nie tylko na tym, że rozumiemy, jakie są działania ciała, mowy i umysłu, ale dążymy do tego, by całkowicie wyeliminować to, co jest źródłem wszelkiego działania. I źródłem, o którym mówiłem, jest jaśnia. Jaśnia, którą wówczas dowodziłem, że jest w rzeczywistości całkowicie bezpodstawnym, pustym pojęciem, w rzeczywistości nieistniejącym. To prowadzi do tego, że kiedy ja zostanę wyeliminowany całkowicie, to co zostanie, to jest coś, co jest, co nie poddaje się w żaden sposób jakiejkolwiek analizie. Coś, co jest absolutnie wieczne i coś, co jest pozbawione jakiegokolwiek cierpienia. Ta rzecz jest absolutnie doskonała, przynosi olbrzymi spokój i ten spokój jest już nienaruszalny. Niemniej jeszcze istnieje wyższy poziom od tego. Tym wyższym poziomem jest stan, w którym widzimy, że nie tylko to dotyczy mnie, ale wszystkich istot. Ja mogę się uratować, mogę uratować swoje życie, mogę uratować swój własny spokój, ale moje dzieci, moi rodzice, moi dziadkowie, moi najbliżsi, moja żona, mój mąż, moi przyjaciele, nie. Oni dalej w tym tkwią. I ten wyższy stan to jest doprowadzenie do tego, że wszystkie istoty całkowicie osiągną ten stan wolności od wszelkiego niepokoju, wolności od wszelkiego cierpienia. Jest ostateczny, czwarty stan, o którym żeśmy praktycznie nie mówili, stan najwyższy, w którym zupełnie inaczej widzi się rzeczywistość. Z tego punktu widzenia rzeczywistość, taką jaką my postrzegamy, okazuje się być zupełnie czymś innym. Cierpienie okazuje się być zupełnie czymś innym. Nasz umysł okazuje się być czymś zupełnie innym. Nasza jaźń okazuje się być czymś zupełnie innym, niż żeśmy to do tej pory postrzegali. W związku z tym mamy tutaj powrót i przejście do drugiej części, która jest bardzo ważna dla nas, najważniejsza, od której żeśmy próbowali jednocześnie zacząć, która jest zawarta w pytaniu, czyli jakimi zasadami kierować się w życiu, aby problemów nie mieć i czy w ogóle jest to możliwe, żeby nie mieć problemów. To jest druga część tematu dzisiejszego spotkania. Ostatnio mówiliśmy w kontekście ciała, mowy i umysłu.
To przy odwrotnie, dobrze? Najpierw umysł, pomoc.
Naszym jedynym narzędziem jest ciało, mowa i umysł. Kiedy robiliśmy tą medytację na początku, mowa była całkowicie wyłączona. Ponieważ wszyscy siedzieli w milczeniu, nikt nic nie mówi. Oprócz oczywiście osoby prowadzącej. Ciało trzymaliśmy w pozycji wyprostowanej. Umysł powoli, powoli wchodził w coraz głębszy stan spokoju i wyciszenia. I jednocześnie był w stanie się rozszerzyć. Tymi trzema narzędziami, które symulujemy, nie narzędziami, które posiadamy, posługujemy się, by w życiu osiągnąć spokój. By w życiu nie mieć problemów. Pierwsza rzecz, o której żeśmy mówili, dotycząca ciała, mowy i umysłu, to było właściwe działanie. Tych trzech.
Działanie.
To właściwe działanie ograniczyło się do dwóch rzeczy, do dwóch aktywności. Pierwszą to było nieczynienie zła. nie robić zła. Tak? Drugą rzeczą, co było? Ktoś pamięta? Albo ktoś jest w stanie wymyśleć lub powiedzieć? Dokładnie. Czyli dobrze. W tej czteroczęściowej, czy czterostopniowej klasyfikacji osiągania szczęścia, osiągania spokoju, te dwa działania zapewniały nam osiągnięcie pierwszego poziomu. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie jesteśmy zainteresowani pierwszym poziomem, czwarty to może być bardzo ciekawe, albo trzeci też jest fajny, ale co najmniej drugi to już taki jest dla mnie. Tak naprawdę nawet osiągnięcie tego pierwszego poziomu wcale nie jest dla nas łatwe, ponieważ nasze tendencje są takie, że często wpadamy w różnego rodzaju nawyki naszego umysłu, które są negatywne. Nawet wpadamy w nawyki naszego ciała i mowy, które również nie są najlepsze. I jesteśmy taką mieszanką, trochę dobrych działań, trochę złych działań. I podaje również mieszane rezultaty. Czasami jest z nami lepiej, czasami jest z nami gorzej. Czasami spotykamy lepsze rezultaty, czasami gorsze rezultaty. Jeśli jeszcze spojrzymy na to poprzez pryzmat trzech okresów czasu, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to wszystko jest przepięknie przemieszane i jest jak wzajemnie w sobie odbijające się lustra. I wtedy bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek podstawę pod nogami silną, żeby stanąć i być w stanie to wszystko opanować. Ale to jest pierwszy moment, kiedy zaczynamy opanowywać. Następny moment działań ciała, mowy i umysłu, to było działanie. Następny moment działań ciała, mowy i umysłu, to jest to, co żeśmy robili na początku. Nie dotyczy to bezpośrednio medytacji. Nie jest to jeszcze medytacja. Ale tak daleko, tak długo jak mamy ciało, mowy i umysł, mamy funkcje takie jak myślenie, oddech i ruch naszego ciała, czy też nasze fizyczne ciało. I tutaj używamy tych trzech rzeczy po to, by osiągnąć większą stabilność w osiągnięciu trzeciego elementu, uspokojenia umysłu. Uspokojenie umysłu jest kluczowe dla nas, jeśli rzeczywiście chcemy w głęboki lub też dogłębny sposób wyeliminować problemy w naszym życiu. Wszystko ostatecznie opiera się o umysł. Jeśli nie wyeliminujemy negatywnych zjawisk w naszym umyśle, to wówczas mamy małą szansę na to, żeby unikać negatywnych czynów i żeby kontynuować tylko dobre czyny. W jaki sposób uspokajamy nasz umysł? Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to osiągnięcie dystansu.
Dystans.
Dystans jest pierwszą rzeczą, którą musimy się nauczyć robić. Jeśli nie mamy żadnego dystansu, to wówczas nie może się pojawić spokój w umyśle. W jaki sposób osiągamy dystans w umyśle? Ktoś wie? Ręka do góry, jeśli ktoś wie. Ktoś doświadczył dystansu jakiegokolwiek w swoim umyśle? Nie, nie bójcie się. Mów o nas.
Czasem tak.
Kiedy? Ostatni raz. Pamiętasz? Nie pamiętasz?
Nie.
Czy komuś dzisiaj się udało osiągnąć jakikolwiek dystans? Ile osób śmiało ręce do góry? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie jest to jeszcze przewaga, ale zaczynamy już powoli zbliżać się. Kiedy pojawia się dystans?
Co?
Znaczy ja taki prosty przykład. Jak się prowadzi firmę, to się jest bardzo związanym z firmą, którą się robi, a w momencie, jak się staje pracownikiem, można złapać dystans.
Tak, w stosunku do tego, co robi. A kiedy jeszcze łapieć dystans?
Kiedy się nie utożsamiamy z problemem.
Kiedy się nie utożsamiacie z problemem? Ja mówię o fizycznych wydarzeniach w życiu, kiedy to, w jakich sytuacjach to jest sprowokowane? W jakich sytuacjach? Ja mówię o takich zwykłych, codziennych sytuacjach.
Kiedy emocje nie wchodzą.
Okej.
Kiedy na końcu wyjedzie.
Dokładnie. Jeśli jesteście w lesie, czy wówczas czujecie dystans, czy nie? Do swojej pracy, do swoich problemów. Jeśli jesteście gdzieś nad jeziorem, nad wodą, czujecie dystans do tych problemów. To, co robiliśmy dzisiaj, to ćwiczenie, ta medytacja, to była głównie medytacja skierowana na osiągnięcie dystansu w swoim własnym umyśle. Nie ruszając się z miejsca, nie odchodząc gdzieś w góry, czy w lasy, w doliny, nad rzeki, czy nad morze, jesteśmy w stanie osiągnąć dystans. Ten dystans osiągamy ciałem, mową i umysłem. W jaki sposób? W taki sposób, że musimy pogłębić po pierwsze nasz oddech. Pogłębienie oddechu jest związane z tym, co Wam mówiłem na początku. Weźcie głęboki wdech i wydech. Palacze znają ten stan doskonale.
Ponieważ bardzo często palacze palą wówczas, kiedy pojawia się jakieś napięcie. To pozwala im się zdystansować przez chwilę, przez moment do problemu, zdystansować się do swoich własnych myśli, zdystansować się do swoich własnych emocji. To każdemu palaczowi pomaga. Jeśli używając tego nawyku palenia, nawet jeśli już porzuciliśmy papierosy, umiecie wciągnąć powietrze głęboko i wypuścić je głęboko, powoli, z takim pełnym wydechem, wówczas nabieramy dystansu. Wówczas nasz umysł powoli się uspokaja. Nasz umysł powoli zaczyna być w lesie lub też nad wodą, nad jeziorem. Oczywiście w cudzysłowie. Dystans to jest pierwsza rzecz, którą musimy osiągnąć i ją osiągamy zarówno przez oddech, przez ciało i przez umysł. W jaki sposób przez ciało? Jeśli macie jakikolwiek problem, jeśli jesteście zmęczeni swoimi myślami, jeśli nad czym się mocno zastanawiacie, albo macie jakikolwiek stres, sprawdźcie swoje ciało w tym momencie, jak ono wygląda, w jakiej znajduje się pozycji, w jakiej pozycji jest kręgosłup, w jakiej pozycji są narządy wewnętrzne, czy są uciskane, czy też są całkowicie wolne, czy kręgosłup jest opadnięty, jest skrzywiony, czy się musimy podpierać, czy też możemy siedzieć prosto całkowicie. Ciało, które jest zestresowane, umysł, który nie ma dystansu, kreuje ciało, rzeźbi ciało. Ono przybiera różne formy. Tak jak słynna figura myśliciela Rodin, który siedzi podparty i myśli. Taka słynna figura słynnego rzeźbiarza tutaj. On był wspomniany dzieła sztuki. To właśnie było to dzieło sztuki, które zostało stworzone. Również kiedy się boimy, zaczynamy się kulić. Kiedy odczuwamy lęki. To wszystko jest związane z naszym ciałem. W jaki sposób nabieramy dystans poprzez ciało, prostując nasz kręgosłup? Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej naturalna pozycja dla naszego kręgosłupa. To jest najbardziej naturalna, pierwotna pozycja dla naszego ciała. Pozycja wyprostowana. Całkowicie wyprostowana. Kiedy kręgosłup jest prosty. Jeśli nie możemy w stresie osiągnąć wyprostowanego kręgosłupa, to jogini powinni odpowiedzieć na to pytanie, co powinniśmy zrobić, by przyjąć tą właściwą pozycję. Kto to powiedział? Piątka z plusem. Dokładnie. Położyć się na płasko i wtedy zaciągnąć się głęboko i oddychać spokojnie i powoli w leżącej pozycji. Wówczas kręgosłup nie jest napięty, mięśnie są zrelaksowane i jesteśmy we właściwej pozycji, w wyprostowanej pozycji. Kręgosłup jest prosty. Aczkolwiek dla naszego ciała nie jest najzdrowsze, by cały czas leżeć. Z tego powodu, że uszkadza to narządy wewnętrzne. Jeśli ktoś studiuje medycynę chińską, ktoś studiuje rękodobry, zrobimy szybki egzamin. Nie, nikt nie studiuje, szkoda. Nie można już egzaminować. Nie mogę was zestresować. Nadmierne leżenie uszkadza płuca. Przewaga którejś z czynności musi uszkodzić jakiś organ. Zbyt długie siedzenie, zbyt długie stanie, zbyt długie leżenie, zbyt długie chodzenie. Każda z tych czterech czynności uszkadza jakiś organ, który jest fundamentalny dla funkcji życiowych. Leżenie uszkadza płuca. Dlatego lepszą pozycją jest pozycja pionowa, ponieważ w tej pozycji spędzamy większość dnia i jest dla płuc łatwiej oddychać głęboko również, kiedy siedzimy, niż wtedy, kiedy leżymy. Ale dla kogoś, kto jest całkowicie pokrzywiony i nie jest w stanie się rozprostować, położenie się na ziemi, chociażby na chwilę, jest bardzo pomocne. To był oddech, to był kręgosłup. Teraz przechodzi, i to było ciało. Teraz przechodzimy do umysłu. Do trzeciego winowajcy naszych wszystkich problemów. To jest trzech winowajców naszych wszystkich problemów. Ciało, mowa i umysł. I sposób, w jaki je używamy. Co należy robić z umysłem? Kiedy jesteśmy w stanie wyprostować kręgosłup we właściwy sposób, kiedy jesteśmy w stanie głębiej wziąć głęboki oddech i wydech i możemy oczyścić nasze płuca i więcej powietrza dociera, więcej tlenu również dociera do naszych komórek, do naszego mózgu, i krew lepiej płynie przez całe ciało, wówczas umysł staje się bardziej ożywiony. Ale nie jest to umysł podniecony, nie jest to umysł, który jest niekontrolowany, tylko w umyśle pojawia się więcej energii. Mamy więcej energii. Poprzez właściwe dotlenienie, poprzez lepszą cyrkulację krwi mamy lepszą energię w naszym ciele. Tą energię wykorzystujemy do tego, by spojrzeć na nasz umysł bezpośrednio. by spojrzeć na nasz umysł i wówczas rozluźnić go, zdystansować w naszym umyśle, zdystansować nasz umysł od zwykłych, codziennych problemów. W jaki sposób? Jak żeśmy to robili wcześniej, na samym początku. Najpierw siadamy spokojnie, oddychamy spokojnie i głęboko i po pewnej chwili czujemy, że jesteśmy tak, jakbyśmy byli sami. Bycie zupełnie samemu przynosi ulgę umysłowi. To jest tak, jakbyśmy byli w lesie sami, albo jakbyśmy byli nad jeziorem sami, lub też nad wodą, czy w górach sami. Każdy z Was miał to doświadczenie, że gdzieś był sam, w naturze, jak żeście tutaj powiedzieli, w przestrzeni. Wówczas zupełnie inaczej patrzymy na nasze problemy. Kiedyś pamiętam, że wszedłem bardzo wysoko w górach i spojrzałem w dół, spojrzałem na miasto, na wsie, z wysokich gór i to, co mnie uderzyło, to, że to wszystko było takie malutkie. Było takie maciupęcie, tak jednym palcem byłem w stanie zasłonić całe miasto. Tak było miasto, a tutaj jak Bóg, nie? Palcem i całe miasto w cieniu. Palcem i znowu. Jak chciałem, nie? Hyc, hyc. Jest, nie ma. Można było się bawić. I zobaczyłem, że te nasze problemy, codzienne problemy, moje problemy, moich przyjaciół i tak dalej, że to wszystko jest jak w mrowisku. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Kiedy my patrzymy na mrowisko, tam się bardzo dużo jeszcze dzieje, ale to wszystko jest takie nieważne. Jak spojrzałem na te miasta i wsie, były jak mrowisko. Te wszystkie problemy, dramaty, które ludzie tam przeżywali, które sami tworzyli ciałem, mową i umysłem, były naprawdę mikroskopijne, były nieważne. A jednocześnie zobaczyłem, jak my wszyscy bardzo się w to angażujemy. W związku z czym, żeby nabrać tego dystansu, żeby być w tych wysokich górach, czy w tym lesie, musimy stać się zupełnie samotni w naszym własnym umyśle. Tak jak w trakcie tej prowadzonej medytacji. Że był ten moment, że nagle ludzie, którzy siedzą tutaj w sali dookoła nas, tak jakby ich nie było, tak jakbyśmy siedzieli sami w pomieszczeniu. Jakby nam nikt nie przeszkadzał. Nawet ostatecznie pomieszczenie i wszystko może zniknąć. Możemy znaleźć się w jednej potężnej, pustej przestrzeni, w której nie ma niczego. Kompletnie niczego. Nie ma żadnych galaktyk, nie ma żadnych układów słonecznych, nie ma żadnych planet, nie ma bombardujących nas komet i polujących na Ziemian i tak dalej. Po prostu nie ma nic. Całkowicie sami. W tym momencie czujemy relaks w umyśle, relaks, który jest podobny do stanu, kiedy jesteśmy rzeczywiście gdzieś daleko, daleko od ludzi, daleko od domostw. Jesteśmy w przestrzeni, w naturze i wówczas nic nie trapi naszego umysłu. Ten punkt, to miejsce jest w nas samych. Ono nie jest na zewnątrz nas. Zewnętrzne warunki mogą sprowokować coś takiego, ale spokój umysłu jest spokojem samego umysłu. To nie przestrzeń, to nie natura, to nie góry, to nie las mają cokolwiek z tym wspólnego. To sam umysł odczuwa spokój. I w ten sposób, kiedy jesteśmy w stanie nabrać dystansu do rzeczy, kiedy czujemy, że jesteśmy całkowicie sami, sami ze sobą, kiedy powracamy do momentu, kiedy się urodziliśmy, to myśmy sami się rodzili. Kiedy wchodzimy od tego momentu, analizujemy nasze życie aż do momentu śmierci, to widzimy, że odchodzimy z tego świata całkowicie samotni. Sami. Tylko i wyłącznie z naszym własnym umysłem. Jeśli ten umysł jest pełen niepokoju, umieramy w niepokoju i kontynuujemy dalej ten niepokój po momencie śmierci. Jeśli osiągamy spokój, jeśli jesteśmy w stanie zrelaksować całkowicie nasz umysł, osiągamy spokój, który nie jest zakłócony nawet śmiercią i jakąkolwiek samotnością, ponieważ jest to coś, co jest dla nas najbardziej intymnego, coś, co jest dla nas najbardziej bliskiego. Jeśli osiągniemy dystans i spokój umysłu, osiągniemy bardzo głęboką intymność z samymi sobą. Wówczas powrót do aktywności, do czynienia dobra staje się bardzo łatwy. Wówczas widzimy, że niczego nie tracimy, czyniąc dobrze. Dlaczego niczego nie tracimy? Bo wszystko to, co potrzebujemy, mamy już sami w sobie. To, co potrzebujemy tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie spokój. Nie ma niczego, co potrzebowalibyśmy bardziej. My zaspokajamy spokój poprzez palenie papierosów, poprzez picie wódki. Osiągamy spokój poprzez to, że zdobywamy pieniądze. Ale czy to jest prawdziwy spokój? To nie jest prawdziwy spokój. Tak naprawdę nie jest to prawdziwy spokój. Kiedy umrzecie, nawet pozostawicie swoje własne ciało. Nawet swojego własnego ciała nie będziecie w stanie wziąć w dalszą podróż. ani swoich pieniędzy, ani papierosków, ani pół litra, ani swojej kobiety, ani swojego chłopa, nic. Wszystko zostawicie. Jedynie co weźmiecie ze sobą, to swój własny umysł. I spokój, który osiągacie, zależy tylko i wyłącznie od umysłu. To, co każdy z nas potrzebuje, już ma. To, co każdy z nas potrzebuje, to całkowicie spokojny umysł. I jeśli jesteśmy w stanie osiągnąć ten stan spokoju już w tym życiu, to nasza przyszłość będzie bardzo szczęśliwa. Mając spokój umysłu w tym życiu, czynienie jakiegokolwiek dobra jest bardzo łatwe, ponieważ nic nie tracimy. Niczego nie musimy dać. Bo to, co mamy, jest nie do stracenia. Umysł nie można stracić w żaden sposób. Spokój umysłu nie da się stracić w żaden sposób. Nawet jeśli pójdziecie do więzienia. Oczywiście nie życzę tego, no ale Urząd Skarbowy różne rzeczy potrafi wymyślić. Nawet jeśli ktoś was zbije, nawet jeśli, czego wam nie życzę, ktoś was zabije, to nie jest w stanie zrobić jednego. Może odebrać wam ciało, może odebrać wam życie, ale umysłu nie będzie w stanie wam odebrać. Nikt nie jest w stanie wam odebrać umysłu. W umyśle jest zawarta nasza pierwotna wolność. Całkowicie. Nasz prawdziwy spokój tkwi w umyśle. Dlatego czyniąc dobro, możemy czynić, mając spokój umysłu, możemy czynić całym ciałem i całym sobą. Bo tak naprawdę nic nie dajemy, ponieważ nic nie tracimy. Zupełnie nic. Możemy oddać wszystko i nic żeśmy nie stracili. To, co jest naprawdę skarbem naszym własnym, tego w ogóle żeśmy nie stracili, nawet przez moment. Wówczas nieczynienie zła staje się, nierobienie zła staje się czymś zupełnie naturalnym, bo nie ma żadnej potrzeby. Bo nie mamy już więcej żadnych potrzeb, by czynić jakiekolwiek zło. Nie ma żadnej nienawiści wobec ludzi, nie ma żadnego pragnienia, nie ma żadnej niewiedzy. Odzyskujemy spokój umysłu. To jest sposób, w jaki unikniemy wszystkich problemów. Uspokojenie umysłu. Osiągnięcie całkowitego spokoju. To jest najważniejsze. Nie ma żadnej ważniejszej rzeczy. Teraz pytanie jest, czy to jest w ogóle możliwe? Czy jest w ogóle możliwe uniknięcie problemów? Proszę o odpowiedź. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest całkowicie możliwe uniknięcie problemów? Słuchaj. Niech ktoś powie. Tak czy nie? A kto jest za tym, że tak? Ręka do góry, a kto jest za tym, nie? Ręka do góry. Zobacz, bo ja się muszę odwołać do książki Życie niezażalone. Jakimi kierować się zasadami w życiu, aby problemów nie mieć i czy w ogóle jest to możliwe? Ręka do góry, kto myśli, że, problem, że nie, posiadanie problemów jest całkowicie możliwe. Ręka do góry. Teraz ręka do góry ci, którzy myślą, że jednak są problemy możliwe. Okej. Okay. Jedni i drudzy mają rację. Teraz wyjaśnię, dlaczego problemy są możliwe. Ktoś umie uzasadnić jednym słowem? Tak, zgadza się. Wciąż będą skutki przyszłości. Dam wam przykład bardzo prosty. Z teraźniejszości, nie? Właśnie walczę z tym. Z tym problemem. Dam wam przykład z teraźniejszości. Kradzież. Jeden przykład to powiem ostatnio, może niektórzy z was pamiętają. Kradzież. Mój umysł był niespokojny. Poszukiwałem przez złe czyny, przez niewłaściwe czyny ciała, mowy umysłu, gratyfikacji, spokoju, zaspokojenia zaspokojenia swoich własnych potrzeb. I ukradłem. Zostałem się złodziejem tym samym. I zostałem ukarany. Ale w międzyczasie mój umysł się całkowicie zmienił, moje nastawienie się całkowicie zmieniło i osiągnąłem spokój umysłu. Zrozumiałem, jak kradzież jest zła, że jest negatywnym czynem. Zrozumiałem, że przynosi negatywne skutki. Sam to odczułem, osiągnąłem spokój. Czy dalej jest możliwe, że pojawiają się negatywne... Czy dalej pojawiają się problemy? Pojawiają się, czy się nie pojawiają?
Pojawiają.
Dlaczego? Po pierwsze, jestem zarejestrowany jako kryminalista. To jest pierwsza rzecz. Gdziekolwiek nie pójdę, ktokolwiek nie spojrzy w moje papiery, tam jest napisane czarno na białym. Siedział w kiciu. Może być nawet jakiś symbol i tak dalej, nie wiem, bo nie jestem policjantem czy urzędnikiem, może jest jakiś symbol, że to jest złodziej i tak dalej. Jestem mam stygmat na sobie. Również ludzie, którzy byli ofiarami, wiedzą o tym, że to ja byłem złodziejem. W związku z czym pojawi się problem. Ale jest jedna zasadnicza różnica i tutaj ci, którzy mówią, że nie ma problemów, też mają rację. Dlaczego mają rację? bo już pojawił się spokój umysłu. I zaczynam rozumieć, że to, co zrobiłem w przeszłości, teraz daje jakieś rezultaty negatywne. Jeśli nie mam w sobie spokoju umysłu, cały czas dążę do tego, żeby osiągnąć jakąś gratyfikację i jeszcze do tego pojawiają się jakieś złe wydarzenia w moim życiu, takie jak choroba, starość, śmierć, nieszczęścia, tortury i tak dalej, to wówczas buntuję się przeciwko temu. Bo cały czas dążę do osiągnięcia jakiegoś szczęścia. Natomiast jeśli już raz osiągnąłem spokój i zobaczyłem, jak negatywne skutki przynoszą moje działania, wówczas rozumiem, nawet jeśli po tym zdarzy się coś, cokolwiek negatywnego, pojawi się jakikolwiek problem, no to co czuję, to zrozumienie. Ja rozumiem, dlaczego te problemy się pojawiają. Nie pojawia się wówczas, te problemy nie wywołują gniewu, nie wywołują nienawiści, nie wywołują frustracji, nie wywołują żadnych negatywnych emocji. To jest tylko fala powstrząsowa po tym, co kiedyś się wydarzyło. To są tylko skutki. Jeśli nie będę reagował, jeśli tutaj nie pojawi się gniew, nie pojawi się lęk, nie pojawi się niechęć, nie pojawi się nic, to nie stworzę żadnych negatywnych przyczyn na przyszłość. To już jest koniec. Ten problem się pojawia i to jest ostatni problem. To jest ostatni skutek. Bye bye. Innymi słowy, jak mówią Amerykanie, no problem. Pojawił się i do widzenia. To już jest koniec. Także w ten sposób problemy będą się pojawiały, ale percepcja tych problemów będzie zupełnie inna, niż wtedy, kiedy nie osiągnęliśmy jeszcze spokoju umysłu. Tutaj percepcja tych problemów będzie tak, jakby ich w ogóle nie było. One będą się pojawiały, ale tak, jakby ich w ogóle nie było. Dlatego jedni z Was mają rację, drudzy mają rację. Tak, problemy się będą pojawiały. Takie jest życie. Wcześniej żeśmy żyli, wcześniej żeśmy różne rzeczy robili i tutaj będą skutki. Ale raz osiągnięty spokój umysłu powoduje, że mamy inną percepcję, inną perspektywę problemów, które się dzisiaj pojawiają. Zupełnie. Na tym zakończę swój wykład. Teraz oczekuję od Państwa, że sobie pójdziecie w końcu do domu. I się skończy mój problem. Okej, to teraz pytanie. No.
Tak? Jak wracamy do spokoju umysłu, raz osiągnięty spokój umysłu może rozwiązywać nasze, pomoże nam rozwiązać problemy, pomoże je jakoś zamknąć. Jak odróżnić sytuację sprawiedliwą, że jest ok, ukradłam, mam co chciałam, to zrobiłam. Mhm. Natomiast co z tą przeszłością? Czy ten spokój umysłu oraz osiągnięty może skutkować tym, że mam problemy, których ja nie mogę zdiagnozować, ponieważ na przykład pochodzą z przeszłości. Ja potrzebuję zawsze rozróżnić to przyczynę i skutek, tak? Bo ja na przykład nie znam przyczyny, bo to jest gdzieś tam z głębokiej przeszłości.
Jeśli nie znamy przyczyny i ona jest z głębokiej przeszłości, to już nie mamy większego wpływu w tym momencie na rezultat, który się manifestuje. Manifestuje się w postaci problemu, czyli już cała sprawa dojrzała. Raz zasiane ziarno właśnie dojrzewa, zaczyna wypuszczać kiełki i jedynie co możemy zrobić w tym momencie, mając spokój umysłu, to zaakceptować tą sytuację. Straszna w jakim sensie? To musiałbym znać jakiś konkretny... Pamiętajcie, że spokój umysłu nie wyłącza nas z działania, tylko że działamy ze spokojem umysłu. Są działania dobre i złe. Niektóre działania uważamy za złe. Agresję uważamy za zło. Zgadza się? Nikt nie chciałby być pobity. Ktoś chce być pobity? Ręka do góry. Zaraz sprawdzimy. Nikt oczywiście nie chciałby być pobity. Ale czasami zbicie kogoś może mu uratować życie. Jeśli mamy spokój umysłu, pamiętajcie, nie ma lęku i działamy bez lęku. Jeśli widzimy, że ktoś chce popełnić samobójstwo i wiemy, że tylko silne uderzenie w twarz tej osoby pomoże, to bez żadnego lęku trzaśniemy klienta w twarz i natychmiast zadzwonimy po pogotowie i wezwiemy. Ja sam widziałem kilka przypadków śmierci samobójczych. Z jakiego powodu? Nie z tego tylko, że ktoś był gotów targnąć się na swoje życie, ale głównie z tego powodu, że środowisko było sparaliżowane tym. Że mimo tego, że samobójca jasno deklarował, że sobie odbierze życie, nikt nie wiedział, co zrobić. Jak ktoś mi powie, chcę sobie odebrać życie, to ja biorę za telefonem i dzwonię na pogotowie. Mówię, mam tutaj samobójcę, który chce się targnąć na swoje życie i to jest wszystko na ten temat. i nie mam żadnych oporów. My zazwyczaj mamy te opory, mamy lęki, jak to mam zadzwonić po pogotowie na psychiatrię, że mają odwieźć człowieka i tak dalej, ale to mój tata, moja mama czy mój kolega i czujemy się sparaliżowani. Ktoś, kto osiąga spokój umysłu, nie odczuwa żadnego paraliżu i nie oznacza to, że nie działa. Działa, ale ze spokojem umysłu i w całkowicie naturalny sposób reaguje na to, co się pojawia, nie wytwarzając żadnych negatywności. Taka osoba ma nie tylko spokój umysłu sama w sobie, ale jest wielką pomocą dla innych. W naturalny sposób. Wtedy wszystko dzieje się naturalnie po prostu.
Ale w takim razie, bo ja rozumiem, że chodzi o działanie, które właśnie dojrzewa i my skutki jego odczuwamy. A co z tym całym pulą problemów, które mamy za sobą i jeszcze nie dojrzewamy? Można je oczyścić, prawda?
Tak. Tutaj się je oczyszcza. Pamiętajcie, że oczyszczenie przychodzi wtedy, najgłębsze oczyszczenie przychodzi wtedy, kiedy rezygnujemy z negatywnych działań. To już jest oczyszczenie. To jest do tego punktu było działanie negatywne w nieskończonej przeszłości, kiedy raz zrozumiałem, pojawiła się bariera, że jakie to przynosi skutki i że to ja będę ich adresatem. Ja odbiorę je wszystkie. Od tego momentu zaczynam działać w sposób dobry. I od tego momentu zaczyna się oczyszczać nasze działania. Od tego momentu. To już następuje oczyszczenie naszych działań. Od tego momentu. To nie jest jakiś statyczny proces, w którym już nie mamy żadnego wpływu na przeszłość. Wyjaśnię wam na zasadzie kradzieży. Ok? Ukradłem. Po kradzieży zrozumiałem, że popełniłem źle. Osiągnąłem również spokój umysłu, przestałem się bać. Nie zostałem złapany. Idę do mojej ofiary i mówię, jeśli mam tą rzecz jeszcze, to ją oddaję. Jeśli nie, to klękam i proszę o wybaczenie. Mówię, że zrobiłem coś takiego. Dokonałem kradzieży. I to jest mój błąd. I wyznaję w tym momencie tej osobie, że to zrobiłem, czy na policji, czy gdziekolwiek, i wyznaję się sędziemu i wyznaję skruch. Mogę ponieść karę, oczywiście, ale jeśli ktoś okazuje skruchę, to kara zawsze jest mniejsza. Pamiętajcie, jeśli zauważcie, być może mieliście taką sytuację w swoim życiu, że ktoś wam zrobił coś złego, ale później przyszedł i szczerze przeprosił za to, co zrobił. Przyznał się do tego, co zrobił, poczuł skruchę. Czy mamy wtedy chęć bicia tej osoby, krzyczenia tą osobę? Nie. Wtedy czujemy ulgę my sami. Nagle coś odpuszcza. Poczucie skruchy za to, co się zrobiło. Ten moment zmiany z negatywnych działań na pozytywne działania nazywa się skruchą. Skrucha. Tutaj zaczynamy rozumieć, że to było coś negatywnego. I ten moment nazywa się skruchą. Każdy jest zdolny do tego. Pamiętajcie, każdy. I największe nawrócenia, jeśli jakiekolwiek są, to są więzienia. Nie ma głębszych nawróceń niż w więzieniu. Ludzie, którzy dokonali wiele zła i nagle zrozumieli, stają się zupełnie inni. Ich ciała nawet stają się miękkie, ich serce staje się miękkie. Czują naprawdę skruchy. Nie wszyscy oczywiście, większość w stanie czują skruchy. Tylko wrócić do zawodu jak najszybciej. Ale takie rzeczy się zdarzają. Dlatego to jest moment oczyszczenia. I zauważcie, możemy zrobić coś negatywnego, ale jak się przyznamy do tego, że zrobiliśmy coś negatywnego, to już jest oczyszczenie. Skrucha jest oczyszczeniem. Dlatego od momentu, kiedy zaczynamy rozumieć, co oznacza złe działanie i złe skutki i co oznacza dobre działanie i dobre skutki, to wówczas pojawia się skrucha. Wyznanie tej skruchy jest oczyszczeniem przeszłych działań. Jeśli ja ukradłem i przychodzę się teraz do tego, przyznaję, to jest oczyszczenie tego działania, innymi słowy. Także mamy wpływ, oczywiście. To nie są rzeczy stałe, absolutnie. Na niektóre nie będziemy mieli wpływu, bo były tak dawno, że my w ogóle nie mamy żadnej pamięci. Możemy mieć pamięć pod warunkiem, że będziemy widzieli naszą przeszłość. Ostatnio opowiadałem, czy nie opowiadałem historię tej partyzantki z AK w czasie wojny? Opowiadałem? Tutaj na spotkaniu? Tak? Opowiadałem. No to...
Ponieważ jest... Ja chciałem założyć, że narobiłem wszystkiego rodzaju najgorsze rzeczy i od razu...
Nie założyć. Tak jest.
Tak jest.
Myśmy zrobili. Pamiętajcie, każdy z nas był mordercą. Nie ma ani jednej osoby tutaj wolnej od morderstwa. Każdy z nas był złodziejem. Każdy z nas dokonał przestępstwa gwałtu na innej osobie. Każdy z nas kłamał. Każdy z nas upijał się, narkotyzował, robił różnego rodzaju inne brzydkie rzeczy. Każdy z nas odczuwał w swoim umyśle zazdrość, niechęć i gniew. Nawet jeśli w tym życiu jesteśmy bardzo łagodną, miłą kobietą, taką siostrą miłosierdzia, każdy z nas w przeszłości, każdy z nas tych wszystkich rzeczy dokonywał, ponieważ zgodnie z, mówię tutaj o perspektywie buddyzmu, dobrze? Umówmy się, nie kłóćmy się, czy to prawda, czy nie. Ja tylko mówię o perspektywie buddyzmu. Żyliśmy nieskończoną ilość razy. Jest niemalże nieprawdopodobne byłoby, że któregoś z tych przestępstw żeśmy nie dokonali. To jest po prostu nieprawdopodobne. Tak, słucham?
Jakiś początek?
Nie, w naukach buddyjskich nie mówi się o początku. Mówi się o czasu bez początku. Jakieś pytania macie dalej? Już chcecie, żebym sobie poszedł i dał wam spokój. Miało. Jeśli nie... A, bardzo proszę.
Mówimy o takich ewidentnych przykładach, kradzież, a co się dzieje w wypadku
faktur?
Rejonu ziemi niczyje, gdzie ta kradzież na przykład jednej istocie przynosi skutki, a dzięki tej kradzieży komuś innemu wyrządzamy bardzo dużo dobra.
Janosik jest niestety skazany na, jak to się mówi, to są złe działania, to nie są dobre działania. Z punktu widzenia buddyzmu nawet złodziejowi nie możemy nic ukraść, ponieważ to są wszystko negatywne działania. Oczywiście jest ten romantyczny taki obraz, że zabieramy bogatym, dajemy biednym i tak dalej, jak najbardziej, ale to wszystko wywołuje negatywne reakcje. Osobie, której odbierzemy coś, wywoła w niej negatywne reakcje i zacznie odczuwać gniew, nienawiść i tak dalej. Nie możemy zabierać bogatym i dawać biednym. To jest to w imię sprawiedliwości tak zwanej społecznej. W taki agresywny sposób. Możemy na przykład prosić bogatych, żeby dali biednym. Możemy to zamanifestować w jakikolwiek sposób, ale musimy raczej pracować nad tym, żeby przetransformować umysły tych bogatych, czy ich motywacje zmienić, by pomogli tym, którzy głodują, czy tym, którzy są biedni. Także tutaj nie ma takich jakby wyjątków. Oczywiście no, mogą zdarzyć się jakieś, nie wiem, wyjątkowe historie, ale to wszystko zależy wtedy od takich konkretnych przypadków. Ja odwołuję się raczej do takich prostych przykładów z jednego powodu. Bardzo proste. Każdy z nas wie, każdy z nas bardzo dobrze wie, jeden na rozrabiał. Nie ma takiego, który tutaj by nie wiedział. I kaktus by mi urósł na głowie, nawet podwójny i z kwiatkami, jakby ktoś nie wiedział, jak to zrobiło. Wszyscy wiedzą. I też dobrze wiemy, kiedy nic żeśmy złego nie zrobili. Kiedy zrobiliśmy może nawet całkiem dobrze, czy normalnie. Każdy z nas wie. I nikt z nas nie stoi przed takim dylematem zazwyczaj, że miałby być Robin Hoodem. Rzadko kiedy jesteśmy nastawieni na takie, wystawieni na takie, w takich sytuacjach. To się praktycznie nie zdarza, oprócz literatury. Oczywiście to się może zdarzyć kiedyś już w naszym życiu i będziemy mieli wtedy dylemat, co mamy zrobić. Być może, to jest prawdopodobne, nie mówię, że nie. Ale ja odwołuję się tylko do tej naszej, prostej logiki i naszego niezbyt skomplikowanego umysłu, bo my dobrze wiemy, kiedy daliśmy ciała. Czasami się wstydzimy nawet. Każdy z nas ma swoje ciche tajemnice i nikt wcale nie chce, żeby inni o nich wiedzieli. I chcemy je trzymać po cichutku, żeby tak jakoś się tam... Jest taka szufladka, ona tam... Wiecie, nie rozumiecie, nie otwierajcie tam, nie? Tam nic nie ma, jest zamknięta. Nie? I wcale tego nie ujawniamy szczególnie. Dlatego... Ja się tylko odwołuję do tego, bo to jest najłatwiej zrozumieć. Każdy z nas dobrze rozumie, no, kiedy dał ciała, kiedy coś złego powiedział o koledze czy o koleżance, kiedy zrobił coś niedobrego i tak. Każdy z nas wie. I czasami po prostu no, nie chcemy, żeby to się nawet wydało. No, czasami się przyznamy niechętnie, no, już jak nas przycisną do muru, no, tak powiedziałem, rozumiesz? No, tak tłumaczymy, że nikt nie rozumie, ale rozumiecie, widzicie, rozumicie. Nie? Ja do tego się odwołuję. Tylko do tego naszego prostego rozumienia siebie samej, bo to wcale nie jest skomplikowane. Nawyki są tylko bardzo silne. Zmienić nawyki jest bardzo trudno. Ja o tym mówiłem. Zmienić nawyki. Żeby zmienić nawyki, musimy nabrać dystansu. Jak nabrać dystansu? Uspokoić ciało. wyprostować się, wziąć głębszy oddech, chwilę zastanowienia, nie reagować od razu, dać umysłowi przestrzeń, dać poczucie, że jest zupełnie sam. Wówczas te napięcia i problemy, które widzimy, się w znacznej mierze pomniejszają. W znacznej mierze. Nie zawsze da się wszystkie wyeliminować, ale w znacznej mierze możemy pomniejszyć. I to może przynieść większy spokój umysłu. Nawet jeśli chociaż troszeczkę odzyskamy spokój umysłu, chociaż w niewielkim stopniu, będziemy czuli dużą ulgę i dużą radość. Uwierzcie mi. Nawet w niewielkim stopniu odzyskanie spokoju umysłu w swoim życiu, co przynosi jakościową zmianę naszej percepcji, przynosi naprawdę wielką radość i wielkie uspokojenie. Przynosi naprawdę emocjonalnie nawet dla nas jest to, jak to się mówi, bardzo kojące, bardzo leczące. Także warto spróbować coś takiego zrobić, czego Wam oczywiście wszystkim życzę, żebyście mieli chociaż minimalne doświadczenie spokoju umysłu już w tym życiu.
Mam na koniec takie pytanie.
Koniec, ale koniec czego? Bo to jest bardzo ogólne pytanie. Koniec. Tak, oczywiście, to był drugi poziom, o którym żeśmy mówili. Kiedy? Kiedy było spotkanie?
W styczniu.
W styczniu żeśmy mówili. To z tych czterech poziomów, które napisałem, tutaj wcześniej wypisywałem, to był drugi stopień. Z tych czterech stopni to był drugi stopień. To kiedy jest całkowity koniec ja. Wtedy robiliśmy taką analizę, co wówczas się dzieje, kiedy jest koniec ja. Jak dzisiaj mieliśmy tą medytację, to jest troszeczkę podobne. Można stosunkowo łatwo sobie wyobrazić, jak wygląda ten koniec. Nie jest to bardzo skomplikowane, nie jest to bardzo trudne. Żeby sobie wyobrazić, trudniej jest to zrobić, niż sobie wyobrazić, ale jednak wyobrazić sobie można. Możemy przeprowadzić taką analizę. Jeśli ktoś się chce zgłosić na ochotnika do analizy? Nikt? No. Jeśli odebrać ci... Możesz tutaj. Stój przed wszystkimi i odpowiadaj. Jak masz na imię?
Witek.
Jeśli bym ci odebrał całkowicie imię i nie mógłbyś się już więcej nazywać. Stój. Patrz na mnie. Nie uciekaj. Pozbawimy cię, ja jestem ja, ale nie uciekaj. To nie boli. Możecie wstawić w to miejsce swoje imię, to nie jest problem. Każdy z Was może przechodzić ten sam proces, który on przechodzi. Patrzcie na mnie. Nie na mnie, tylko na mnie. Będziesz odpowiadał tutaj, tutaj jest środek. Zostańcie tak? I teraz zabieram ci imię, ale do tego stopnia, że zostaje całkowicie wyczyszczone. Już tego imienia nie ma. I nie będzie nigdy więcej żadnego innego. Co się z Tobą dzieje? Nie rób mi, tylko nie. Bo Cię zaraz minę zabił.
Jest pewne, bo na drugie.
Jak się skupicie, to nam się uda to przeprowadzić. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Także spróbujcie się troszeczkę skupić. Wiem, że można sobie pożartować z tym, ale jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to pozwólcie mu spokojnie odpowiadać. Co się zmieniło?
Wyjeżdżam,
tak? Okej. Teraz gdybym zabrał ci wszystko to, co do tej pory widziałeś. Kompletnie wszystko. Nie tylko to, co, jak się nazywasz, ale również wszelką wiedzę bym ci odebrał. Wszystko to, co wiesz, wszystko to, co zapamiętałeś. Co się zmieniło? Wyjdź w ten stan tylko, przez chwilę, wyobraź sobie. Może zamknąć oczy, wyobraź sobie.
To szczerze, takie mam odczucie, jakbym właśnie to ja tak się...
No, za szybko trafisz. Się poddajesz od razu. Twój umysł zniknie?
Nie.
Umysł pozostaje?
Tak.
Czyli pozostaje umysł cały czas, okej? Okay? Ta wiedza, całą wiedzę, którą miał, to proszę. Zlikwidowany. Nie ma. Teraz powoli odbieram ci zdolność do percepcji. Słyszenia, widzenia, dotyku, smaku, zapachu. Co pozostaje? Czy w dalszym ciągu żyjesz, czy nie?
Ograniczył się kontakt ze światem, ale żyję.
Sama esencja, mówię o samej esencji, żyję. Jeszcze żyję. I teraz odbiorę ci całkowicie wszystko, do samego końca. Ciało, wszystko co posiadasz. Nawet umysł. Czy jeszcze żyjesz, czy nie? Musisz wejść w siebie,
własną esencję żyć. Czysty jesteś, jeszcze jesteś czyście winny.
Zabrane jest wszystko, to daje.
Tak? A jak cię walnę?
Ale to tak ciało, którego już nie mam.
Nie używaj myślenia do tego. Jeśli powiesz, że już ciebie nie ma i wtedy cię uderzę, poczułeś to, ale nie ma żadnej percepcji dalej za to. Nie ma ani ciała, ani umysłu, ani niczego. Ty jeszcze jesteś, czy ciebie już nie ma? Czy jest życie, czy nie ma życia?
Jest życie.
I wtedy musisz odpowiedzieć na to, czym to jest. Czym jest to życie? Czym w tym momencie jest? Odebrałem ci widzenie. Czy widzisz rzeczy dookoła siebie? Słyszysz to, co się do ciebie mówię? Jak zawołam Witek, odpowiesz tak? Czym w tym momencie jesteś?
Odpowiedź stali wszystkich.
Dokładnie. Powoli bariera jaźnia zostaje rozpuszczona i to, co postrzegacie, to jesteście wy sami. To jest wasze życie. Nie jesteście od tego oddzieleni ani na jotę. Cały wszechświat to jesteście wy sami. Nie ma niczego, co byłoby oddzielone od was. I w tym momencie widzicie, że koniec jaźni ja wygląda dokładnie w ten sposób. I niczego, żeście nie stracili. W tym momencie rodzi się po raz pierwszy wielkie, niczym nieograniczone życie. Widzicie, jak wcześniej, kiedy istniała jaśnia, byliście całkowicie zamknięci i ograniczeni. W momencie, kiedy to puszcza, nie ma dłużej żadnych granic. Życie staje się bezgraniczne. Nie ma ani początku, ani końca. Czujesz to, czy nie?
Nie. Ale tak analizując, nie spodziewałem się, bardzo dziwne to uczucie, nie umiem tego określić.
W każdym razie w ten sposób wygląda rzeczywiście koniec jaźni ja. Nic się nie kończy tak naprawdę. Natomiast sam koniec iluzorycznej jaźni ja jest najbardziej niezwykłym doświadczeniem. O tym jeszcze dzisiaj żeśmy nie mówili. O tym dzisiaj mówiliśmy tylko o odzyskaniu spokoju umysłu. W jaki sposób sobie radzić na co dzień. Nie mówiłem o żadnej mistyce czy jakiejś cudach na kiju, ale o codziennych problemach, jakie mamy. To było dzisiejszym naszym tematem. Macie jeszcze jakieś pytania, czy nie? Jeśli się pytania skończyły, to... Ta kobieta doświadczyła jakby tego stanu bezjaźniowości i to było bardzo dziwne, bo ona miała być rozstrzelana. Złapała ją inna grupa partyzancka i ją podejrzewali o to, że jest szpiegiem w rzeczywistości. Ona nie była szpiegiem, była łączniczką innej grupy partyzanckiej, ale te grupy nie współdziałały ze sobą. W związku z czym została oskarżona o szpiegowanie na rzecz Niemców i wydano w szybkim procesie, tam 5-minutowym, wyrok śmierci. Mieli ją rozstrzelać i w tym momencie, kiedy stanął przed nią pluton egzekucyjny, ona była z koleżanką swoją, w tym momencie doświadczyła zupełnie tak, jakby straciła ciało i umysł. Wszystko się po prostu rozsypało kompletnie i nagle miała bardzo głęboki wgląd w przeszłość. Patrząc na każdego, wiedziała, kim ten człowiek był w przeszłości i jakie miała z nim związki. Widziała siebie w przeszłych żywotach. Widziała, jak ona niektórych z tych ludzi zabijała i nagle zaczęła rozumieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji. I nie tylko rozumiała przeszłe żywota tych ludzi, którzy ją chcieli zabić, ale była w stanie powiedzieć o każdym w tym życiu nawet. I oni byli zaszokowani. To spowodowało, że jej nie rozstrzelali, bo ona ich poprosiła, żeby się wstrzymali na chwilę, że chciała tylko do męża napisać list. Ostatni list pożegnalny i oczywiście chciała im dać, żeby oni sami ocenzurowali, przekazali mężowi albo nie. To była jej ostatnia prośba. Oni się zgodzili. Ona w tym liście napisała, żeby jej nie szukał. Wyjaśniła, że musiała zginąć i że to był jej wybór i tak dalej, i żeby nigdy nie szukał zemsty, niczego takiego, i tam się podpisała, żeby było pewne, że od niej, to tam jeszcze coś dodała, także tylko mąż mógł być pewny, że to na pewno od niej, że nikt nie mógł tego wymyśleć. No i oczywiście ci partyzanci to przeczytali, byli w szoku. Po raz pierwszy spotkali kogoś, kto błagał, by im nic nie zrobiono, mimo tego, że to oni mieli ją zabić. I wtedy zaczęli się pytać i ona po prostu z tych wglądów głębokich zaczęła mówić o każdym z nich. Oni byli w szoku totalnym. Oni po prostu byli tam
kompletnie rozjechani tym jej doświadczeniem i tym jej wglądem i ją puścili później wolno. To było niezwykłe, także ona została uratowana, jej przyjaciółka też została uratowana. Później to spisała, to doświadczenie swoje. To było z 20 stron maszynopisu, jak nie z 30 stron maszynopisu. Także to było bardzo takie wstrząsające doświadczenie, bardzo interesujące. Niemniej pod wpływem bardzo silnego bodźca, no tutaj był bodziec bardzo prosty, śmierć, utrata życia. To wyzwoliło w niej takie doświadczenie. Oczywiście nie jest to podpowiedź, żebyście stawali przed plutonami egzekucyjnymi, proszę. Bo nie każdy pluton egzekucyjny zrozumie, o co wam chodzi, jeszcze ktoś wyda rozkaz. I nie będą te ślepe naboje. Także to było takie doświadczenie po prostu, które ona akurat miała. A nie pamiętam. To już ja tą historię znam z lat 70. jeszcze. Bardzo dokładnie. Mógłbym się dowiedzieć, mogę się nawet teraz zadzwonić, się dowiedzieć, jak ona się nazywała. Ona już nie żyje na pewno, bo to była dorosła kobieta, mężatka. Mężatka jeszcze w czasie wojny, także ja nie sądzę, żeby ona żyła, ale zaraz się spytam, jak ona się nazywała. Musimy tylko wystukać odpowiedni ten i tutaj będzie... O. Niestety nie mam numeru zapisanego. Ale ja się dowiem. Dowiem i ile razy opowiadam tą historię, to sobie przypominam, że ona jest spisana u mojego przyjaciela, bo chciałbym mieć kopię tego, a nigdy nie miałem. Zapamiętałem tak mniej więcej ze 30 lat temu ale byłoby ciekawe to opublikować kiedyś. Ona to napisała w formie takiego maszynopisu później i nie miała nic wspólnego z buddyzmem, ani z takimi rzeczami, była katoliczką, także nawet dla niej, wtedy to był tam 40 któryś rok, nie? To o jodze w Polsce, czy tam o buddyzmie, to jeszcze nikt nic nie wiedział, także jej to doświadczenie było szokujące dla niej samej. Ona się w ogóle niczego takiego nie spodziewała, nigdy nie miała żadnych skłonności do spirytyzmu, czy jakiejś tam New Age'a, czy jakichś innych rzeczy i jak to zobaczyła i zrozumiała, że tak było rzeczywiście naprawdę, to był dla niej głęboki szok, dla niej samej. No ale to też uratowało jej życie w taki dosyć nietypowy sposób. No, ale miała takie doświadczenie. Myślałem, że mam ten numer telefonu zapisany, ale niestety. Może? W starych SMS-ach trzeba to zrobić. W każdym razie, no, takie... Tak, no, historię zapamiętam. To już mam kończyć? No, jeśli macie jakieś pytania, to spytajcie się. Tutaj w międzyczasie przewinę ten.
Pytanie takie prozaiczne. Są takie rzeczy, którym ludziom świeckim w dzisiejszym świecie ciężko sobie odmówić. To są pewne, wydawałoby się po prostu dzisiaj, w tym na przykład pieniądze, praca, rodzina, samochód. To oczywiście nie są rzeczy niezbędne, ale po prostu większość z nas odczuwa jakąś potrzebę ich posiadania. I oczywiście sytuacje, kiedy nie możemy ich mieć, powodują jakieś tam cierpienie, jakąś chęć zaspokojenia tego. I jak od tego się odciąć, jak sobie, powiedzmy, przemówić do rozsądku, że to właśnie nie jest potrzebne, żeby nie powodowały cierpienia w praktyce.
Wyprostować kręgosłup, głęboko się zaciągnąć powietrzem, wypuścić również głęboko, powoli uspokoić swój umysł, tak jak dzisiaj żeśmy robili. Na koniec chciałem zrobić jeszcze raz tą samą medytację, żebyście mogli zapamiętać i czasami ją użyć. I nie ma innego sposobu. Oczywiście możemy próbować sobie wytłumaczyć w sposób intelektualny, że nie potrzebuję tego, że nie stać mnie na to i tak dalej, ale to nie jest gwarancja, że do końca to zrozumiemy. Natomiast wtedy, kiedy osiągniemy pewien spokój umysłu, to wówczas nasz umysł, który tak bardzo silnie lgnie do różnego rodzaju zjawisk, może odpuścić. Dopiero wówczas mamy pewną gwarancję, że umysł może odpuścić. Inaczej mamy bardzo małe szanse na to, że rzeczywiście to puści, że odejdzie od nas.
To jest odpowiadane na pytanie, po co żyjemy?
Tak. Buddyzm odpowiada w taki sposób, by osiągnąć spokój umysłu. To jest jedyny cel. To jest ten najmniejszy cel, który mamy w życiu. Są znacznie większe cele, ostatecznym celem jest to, by się całkowicie przebudzić. To jest cel naszego życia. Tylko z tego powodu się pojawiamy w tym świecie i większość tego nie rozumie. Ale minimum, które powinniśmy osiągnąć, to pewien spokój umysłu. Jeśli nie osiągniemy spokoju umysłu w tym życiu, to to życie staje się życiem straconym. Kiedy to zrozumiemy? Kiedy usłyszycie, że to jest koniec waszego życia. My żyjemy sobie teraz swobodnie, traktujemy pewne wydarzenia swobodnie, traktujemy swobodnie to spotkanie, możemy się pochichrać, pożartować, ja opowiem jakiś kawał, wszyscy wybuchną śmiechem, albo wyciągnę nieszczęsnego Witka tutaj i też wszyscy się będą chichrać. Niemniej, dzień, w którym pan doktor powie wam, że to jest koniec, następuje bardzo szybka, dogłębna analiza swojego życia. I zazwyczaj to nie jest nic przyjemnego. I w cywilizowanych krajach, do których trudno zaliczyć Polskę z tego punktu widzenia, jest. Osoby, które są informowane, że to jest koniec ich życia, dostają opiekę psychiatryczną i psychologiczną. Natychmiast. W Polsce, kiedy pan doktor powie wam, że macie śmiertelnego raka, podziękuję wam za wizytę i za drzwiami nikt na was nie czeka. Jesteście zupełnie sami. Idziecie na miękkich nogach i nic nie rozumiecie z tego, co się dookoła was dzieje. Pojawia się przerażająca pustka i przerażający lęk. I to jest jedyna rzecz, która staje się waszą rzeczywistością. Jeśli osiągniecie spokój umysłu i usłyszycie, że macie śmiertelnego raka, że to jest ostatni miesiąc, to tak jakbyście mieli swędzenie do podrapania. O, a to koniec. Okay. To jest celem naszego życia. Osiągnąć spokój umysłu. Uwierzcie mi. I dopiero zaczynamy to rozumieć w momencie, kiedy życie się kończy. Gdyby... No witaj. Słuchaj, Jacku, wiesz co, ja mam bardzo krótkie pytanie. Ty pamiętasz taką historię? Ty miałeś to napisane na maszynie do pisania jeszcze w latach 70. Takiej pani z Warszawy, która miała doświadczenie. Masz to. A pamiętasz... Pamiętasz, jak ona się nazywała? Ewa? Aha. Czyli jego teściowa, tak? Nie żyje. No tak myślę. Aha, czyli wtedy zmarła. No. Tak. Słuchaj, wiesz co, gdyby kiedyś można było zdobyć kopię tego, wiesz, tej historii, to będę bardzo wdzięczny. Nie. To nie jest takie pilne, wiesz? Dobra. Tak. Chyba tak, wiesz, bo tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, bo jeszcze nie rozmawiałem z Bonią, wiesz? Dobra, słuchaj. No. Rozumiem. No, słuchaj, to nie będę ci przeszkadzał, to przy okazji drynę, tak? No. Dobra, fajnie. No, pa. Prosta sprawa. Teściowa senatora Romaszewskiego. Na imię miała Ewa. Nie wiem, jak miała na nazwisko. Ale to była z pewnością teściowa takiego znanego polityka Romaszewskiego. Także to była ta osoba. I jest to opowiadanie. Cała ta historia jest spisana. Mój przyjaciel to trzyma i dostanę to. Ale teraz właśnie wyjeżdża na odosobnienie na tydzień, także wrzuci w sobotę za tydzień. Wtedy mi wyślę. Także chętnie się tutaj podzielę z wami. Bo to jest wspaniała historia. Zresztą od razu powiedział taki rozpromieniony. Mówi, słuchaj, to jest niezwykła historia. Ona już nie żyje, zmarła ta kobieta. Mówili to już dosyć dawno, za 30 lat temu zmarła. Także ja to musiałem usłyszeć tuż po jej śmierci, albo tuż przed jej śmiercią. Bo ona, wtedy pamiętam, jak to słyszałem, to ona jeszcze żyła, jeszcze jakoś tam funkcjonowała. Ale pamięć mam dobrą.
Ostatnie pytanie. Większość ludzi, to co określałem, szczęście. Pytanie do porozumowania tak, że szczęście i spokój umysłu. Bo różne rzeczy się pod tym pojęciem szczęście rozumie.
Do normalnego funkcjonowania takiego w rodzinie, w społeczeństwie, to oczywiście potrzebujemy takiego zwykłego szczęścia, to co nazywamy szczęściem. I tutaj jest zabawna sytuacja z przodu, dlatego wszyscy się cieszą. Ktoś został ojcem we własnej woli. Wy nie widzicie, za w ogóle odcinają fajną minę, tak wiesz. I potrzebujemy takich zwykłych rzeczy, nie? Przede wszystkim jest kilka rzeczy, które musimy mieć zapewnione, żeby normalnie funkcjonować. Pierwsza rzecz, musimy mieć jedzenie. Ojciec się sprawdza. Nie, przepraszam. Pierwsza rzecz, jaką potrzebujemy w życiu, to ojciec i matka. Bez tego w ogóle nas nie ma. Od tego zacznijmy. Ale jak już się urodziliśmy, to a propos sytuacji, to jest przód. Ale jak już jesteśmy na tym świecie, to potrzebujemy dwóch rzeczy, które są fundamentem w ogóle naszego zdrowego funkcjonowania, żebyśmy nie zwariowali. Pierwsza rzecz to jedzenie. Człowiek pozbawiony jedzenia, głodujący, żyje na skraju takiego zdrowia psychicznego, ponieważ działa tylko i wyłącznie na podstawie instynktów, żeby przeżyć, żeby zjeść cokolwiek. I te instynkty często są zabójcze. Na przykład ludzie, którzy byli wypuszczani z obozów koncentracyjnych, często umierali po opuszczeniu obozu, bo z głodu zaczynali jeść, ale nie powinni jeść od razu, bo byli zbyt wycieńczeni i to jedzenie powodowało śmierć. Również dzisiaj ludzie wycieńczeni z głodu, kiedy zjedzą, po prostu umrą. Człowiek, który głoduje, nie jest w stanie myśleć o czymkolwiek i nie ma żadnego spokoju umysłu. Jego umysł jest całkowicie opętany tylko ideą jedzenia. To jest pierwsza rzecz. Głód musi być zaspokojony. Druga rzecz, która musi być zaspokojona, głód i pragnienie. Druga rzecz, która musi być zaspokojona, byśmy mogli normalnie funkcjonować, oprócz głodu, to jest schronienie. Musimy mieć miejsce, gdzie możemy się położyć. Musimy mieć miejsce, gdzie możemy przespać. Musimy mieć miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie. Czy to jest nasz pokój, czy to jest nasze łóżko, czy to jest nasze mieszkanie. I te rzeczy muszą być spełnione. Mieszkanie również tutaj zawiera w sobie ubrania. Nie możemy się obyć bez ubrania, nie możemy się obyć bez miejsca, bez schronienia, nie możemy obyć się bez jedzenia. I te potrzeby musimy mieć zapewnione. I to jest bardzo ważne, żebyśmy w życiu te potrzeby mieli zapewnione. Dlatego powinniśmy działać w taki sposób, by te potrzeby mieć zapewnione. Powinniśmy uczyć się, pracować później, gromadzić jakiś tam majątek, który nam zapewni to poczucie bezpieczeństwa. I to jest ważne. Nie możemy lekceważyć tego. Zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia tego, kiedy osiągniemy już spokój umysłu, ponieważ wówczas różnego rodzaju instynkty, takie jak instynkt życia, instynkt przetrwania, nie są takie silne. Dlatego usłyszenie nawet o swojej własnej śmierci, o końcu swojego życia, nie wytrąca nas z równowagi w tym momencie. Jesteśmy gotowi umrzeć bez żadnego problemu. Nie to, żebyśmy się pchali tam co chwilę, tam jedziemy 300 na godzinę i przez czerwone światło, a co tam śmierci pojechał. Nie. Tylko jak usłyszymy, cenimy bardzo życie, ale jak usłyszymy, że to jest koniec, to nie ma żadnego szarpania, nie ma żadnego niepokoju, nie ma żadnego lęku, nie ma żadnej paniki. Dlatego potrzebujemy w życiu takich pewnych normalnych rzeczy, które mają wszyscy. Jest jeszcze społeczna potrzeba, która musi być zaspokojona. Jeśli w społeczeństwie jest pewien standard, na którym taki średni czy niski standard, na którym ludzie żyją, to powinniśmy mieć ten również standard, żeby mieć komfort społeczny, życie w społeczeństwie, żeby nie mieszkać na przykład w szałasie na podwórku. No, będziemy trochę dziwni dla sąsiadów, jeśli będziemy mieszkali w szałasie na podwórku. Też jak się będziemy żywili na śmietniku, nawet jeśli brzuszek będzie pełny, to nie jest najlepsza forma dietetyczna zbierania jedzenia ze śmietnika. Także dla nas jako zwykłych ludzi musimy mieć zaspokojone te fundamentalne potrzeby i potrzeby społeczne. Ponieważ człowiek jest istotą społeczną i ma silną potrzebę bycia akceptowanym. Nawet jeśli mówimy, że nie, to jest nieprawda. Bo gdybyśmy nie mieli takiej potrzeby, to moglibyśmy robić różnego rodzaju rzeczy ekscentryczne. Ale ktoś, kto mówi, że nie ma takich potrzeb bycia akceptowanym przez społeczeństwo, że jest samotnikiem, że jest indywidualistą, no to go namówmy na przykład, żeby sobie pomalował twarz na czerwono i chodził tam po ulicy, albo poszedł tak do pracy. Nagle się okazuje, że nie, bo tego nikt nie zaakceptuje, bo szef na mnie skrzyczy, czyli jednak mamy bardzo głęboką potrzebę bycia akceptowanym w swojej grupie i to jest kolejna potrzeba, którą musimy dobrze rozumieć i nie żyć wbrew tym potrzebom. Nie robić sobie krzywdy, czy nie zmuszać się do czegoś, co jest wbrew nas samych. Natomiast osiąganie spokoju umysłu, to o czym mówiłem, to tylko dotyczy sytuacji, w której już jesteśmy. Pamiętajcie, to nie wymaga od was tego, żeby oddać samochód bezdomnym, czy tam oddać żonę na pożarcie głodnym, albo jeszcze i pozbyć się wszystkiego. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteście, czy w jakiej w tej chwili wszyscy jesteśmy, jak możemy osiągnąć spokój umysłu. Dla nas to jest podstawowe pytanie i musimy na to znaleźć odpowiedź. Bo nikt z nas nie zmieni swojego życia. Pamiętajcie, nie zmienicie swojego życia. Praca, jaką macie, dalej będziecie wykonywali. Nawet jeśli zmienicie firmę, to pracę będziecie wykonywali tą samą. Życie będziecie mieli to samo. Męża jeszcze przez jakiś czas przynajmniej tego samego. Od razu nie zmienicie. Może za jakiś czas. Żony również tak od razu nie zmienicie. Może dopiero za jakiś czas. Także raczej pozostaniemy wszyscy w tych samych, jak się spotkamy za 20 lat, to ci, którzy jeszcze dożyją tych 20 lat, to zazwyczaj się dużo nie zmieni w naszym życiu. W życiu niektórych się zmieni więcej, w niektórych mniej, ale zazwyczaj się tak aż tak bardzo nie zmienia. Teraz na koniec bardzo proszę, żeby wszyscy wyprostowali kręgosłup. Otwórzcie szeroko oczy, spójrzcie przed siebie. A, bo gdzieś sami siebie widzicie tam w chustach, ja zapomniałem. Trzymajcie oczy otwarte, a gdziekolwiek skierowane w dół czy przed siebie. Teraz musicie wziąć kilka głębokich oddechów. Ci, którzy palili papierosy, pamiętajcie, to jest dokładnie taki oddech, jak przy zaciągnięciu. Wdychamy zupełnie spokojnie i normalnie. I dźwięki, które słyszymy, nie przeszkadzają nam. Pozwalamy im przyjść i odchodzić. Teraz znajdujemy się zupełnie sami w tym pomieszczeniu. Każdy z nas taki byłby zupełnie sam. Zupełnie rozluźniamy ciało, tak jak wtedy, kiedy jesteśmy sami w pokoju. Znika również to pomieszczenie i dom, w którym siedzimy. Powoli znika cała planeta i wszystko, co nas otacza. Znika całkowicie wszystko i siedzimy w wielkiej, niczym nieograniczonej przestrzeni. Zupełnie sami. Zupełnie się rozluźniamy, oddychamy spokojnie i głęboko. Teraz patrzymy na nasz umysł. Puszczamy nasz umysł zupełnie. Siedzimy w niczym nieograniczonej przestrzeni, tylko oddychamy spokojnie. Powoli czujemy podłogę pod nami, na której siedzimy. Pojawia się ziemia i ten budynek. Jesteśmy sami w pomieszczeniu. Cały świat zjawiskowy się pojawia i wszyscy, którzy siedzą dookoła. Otwieramy szeroko oczy, wciągamy się głęboko i jeszcze raz. Na tym koniec, jeśli ktoś chciałby się spytać o tą medytację albo podzielić się swoim doświadczeniem, to bardzo proszę. Jedna, dwie osoby, ktoś chciałby coś powiedzieć? Ewentualnie się spytać?
Można sobie spytać, na przykład łatwiej wyobrażać sobie siebie samą, ale mógłby się patrzeć na siebie z boku, że siedzę sama w sali. To mi tak, będąc sobie, wyobrazić sobie, że to nikogo nie ma.
A. No teraz oczywiście jest dużo osób, dlatego trudniej było sobie wyobrazić, ale jeśli usiądziemy w swoim własnym pokoju albo na swoim własnym łóżku, to wtedy nie ma problemu, bo zazwyczaj nie ma nikogo. Męża można wysłać po zakupy, najlepiej gdzieś do Kastoramy, tam, za miasto, żeby za szybko nie wrócił. I zadzwonić wcześniej do Kastoramy, spytać się, czego nie ma, żeby długo szukał. Wtedy najlepiej pozostawać ze swoim własnym umysłem, nie patrzeć z boku zupełnie. Jeśli patrzymy z boku, to zahaczyć się o ten umysł, który patrzy z boku. Jeszcze jakieś pytanie? Czy komuś to pomogło? Czy ktoś z was odczuwał spokój w trakcie tej medytacji? Ręka do góry. Czy ktoś odczuwał niepokój z kolei? Też ręka do góry. Ktoś odczuwał niepokój, to odczułeś niepokój. A jakiego rodzaju niepokój? Fizyczny czy taki mentalny?
Mentalny.
Może pojawić się niepokój czasami. A dla niektórych ludzi nie jest łatwo wyjść w taki stan. To może budzić niepokój i lęk. Czasami. I wtedy należy się zatrzymać trochę wcześniej, zanim pojawi się niepokój. Na tym etapie, gdzie się pojawia niepokój, zatrzymacie. Czy na przykład można sobie wyobrazić, że nie wiem, że się w pomieszczeniu zupełnie samemu. Albo można sobie wyobrazić, że się jest nad morzem i się patrzy na horyzont, czy jest się w lesie. Coś, co pomaga nam się uspokoić, można użyć. Nie? Czuć się swobodnym w użyciu czegokolwiek, co przynosi nam spokój. Jakiekolwiek wyobrażenie. Nie ma horyzontu czasowego. To może trwać minutę, może trwać 3, może 5, może 10, a można zasnąć nawet przy tym i wówczas się obudzimy po godzinie czy po dwóch. Ja pamiętam kiedyś, jak pierwszy raz to robiłem, jeszcze chodziłem do szkoły, miałem lat 15, to zasnąłem i moja mama miała. Wróciła do domu, później wracała do domu, siedziałem i spałem. Było mi bardzo przyjemnie. Jak się obudziłem, to wszystko się wyciszyło. Wszystkie problemy w szkole, tam jakieś dwóje, że miałem nie zdać, czy ktoś mnie nie lubi. To takie się stało, jakby wyblakło nagle. Nie? Spokojnie poszedłem do swojego pokoju, odrobiłem lekcję, poszedłem spać. Następny dzień był bardzo przyjemny. Ale to było takie doświadczenie, które pamiętam, pchnęło mnie bardzo mocno. Zobaczyłem, że ten umysł po prostu jest nieprawdopodobnie plastyczny. I mam wpływ na umysł w rzeczywistości. Że to nie jest tak, że ja muszę być ciągnięty cały czas, że też mam coś do powiedzenia w tym duecie. Że to nie tylko on, ale ja też coś mam do powiedzenia. To co, chyba skończymy na dzisiaj, nie? To dziękuję i życzę wszystkim spokoju umysłu. Do następnego spotkania.